Mógłbym jak ta ćma zasuwać po prostu na spotkanie z ogniem, kupując coraz nowsze, fajniejsze, droższe rzeczy. I to jest droga do zatracenia. Żona z córką siedziała na basenie, a ja wolałem siedzieć przy barze i śledzić komórkę. Ja się wychowałem bez ojca i ja po prostu przez cały czas miałem kompleks braku faceta. Z drugiej
Wiem.
strony nie miałem autorytetów w życiu, w związku z czym chciałem pokazać wszystkim facetom dookoła, no, że nie jestem ciotą, tylko stuprocentowym gościem.
Dzień dobry, zapraszamy do kolejnego odcinka Towarzyszki Panienki. Monika Jaruzelska i jej pitbull Loluś. Dzień dobry, Patryk.
Cześć.
Doczekałam się wreszcie, no bo już cię atakowałam chyba od października, ale odpisywałeś, że dopiero będziesz w lutym wolny. No i tak się też stało.
No wiesz, ja się staram łączyć wywiady z premierami filmów, żeby gdzieś połączyć jedno z drugim, ale rzeczywiście no też intensywnie pracuję. Tak jak ci mówiłem, dzisiaj poród przyjmowałem niemal osobiście, bo kręciliśmy zdjęcia w trakcie prawdziwego porodu. Kończę scenariusz do filmu, gdzie na plan wchodzimy 20 marca, więc rzeczywiście mam ten czas wyliczony.
Czy to jest ten film, o którym mówisz, to jest ten prawdziwy film twój, który powstanie, który będzie miał premierę 4 września? Znaczy, że te poprzednie nie były do końca prawdziwe?
Ja patrzę na to trochę jak na poligon ćwiczebny. To jest tak, że ja nie żałuję w życiu nawet tych nieudanych rzeczy, czy może wręcz przeciwnie. Nawet najbardziej doceniam porażki, bo te sukcesy nas z reguły nie budują, a jeśli potrafisz wyciągnąć wnioski z porażki, no to ona się staje najcenniejszą lekcją. W związku z czym ja się cieszę ze wszystkich nieudanych rzeczy w swoim życiu, bo chociażby za ich pośrednictwem nauczyłem się tego, czego mam nie robić w przyszłości.
Wiesz, ja na to zwróciłam uwagę, nawet to sobie wypisałam jako pierwszą rzecz w rozmowie naszej, bo właśnie też jakieś wywiady z tobą oglądałam i tam chciał cię dziennikarz trochę zawstydzić z twoim filmem Ciacho i ty właśnie bardzo jakoś tak do tego stoicko podszedłeś, że właśnie te porażki no to dają nam taki większy wgląd i w siebie i w nasze życie i to, co robimy. A właśnie kiedy jesteśmy, no, z powodu wielkich sukcesów najczęściej unosimy się trochę nad ziemią i nie mamy tego wglądu, więc mnie też jest bliskie
Co
takie
więcej,
myślenie.
otaczają nas klakierzy.
No właśnie, i wtedy też nie mamy, tak nie wiemy, kto jest tak naprawdę tym prawdziwym przyjacielem. Przyjaźń jest ważna w twoim życiu?
Zaczyna być, wiesz co, ja miałem tak, że no rzeczywiście jak na to życie popatrzysz, no to moje życie opierało się głównie na pracy i pieniądzach. Ani nie były istotne tam takie elementy, no jak przyjaciele czy rodzina. Też nie była jakimś gigantycznie silnym fundamentem, no wiara powiedzmy była, no
Ale to też
ale
od jakiegoś czasu.
tak, ale to jest tak, że jeżeli wszystko w twoim życiu opiera się na jednej rzeczy, no to kiedy ta rzecz walnie, to ci sufit leci na głowę. I to jest tak, że rzeczywiście no jakaś przemiana, która się we mnie dokonała, ona nastąpiła na wszystkich obszarach życia, włącznie z tym, że no moje dzieci zyskały ojca, żona zyskała męża i rzeczywiście teraz no nie tylko ten świat rodzinny, ale też przyjaciele, których nie ma jakiegoś zatrważającego tłumu. Jest ich kilku, ale rzeczywiście są tacy sprawdzeni na przestrzeni lat. No to jest wartość, którą bardzo doceniam.
Doceniasz tę wartość i też czytając te wywiady z tobą i oglądając je, to powiedziałabym, no, że teraz znowu stoisz przed jakimś takim momentem, który tam w antropologii czy psychologii się nazywa takim rytuałem przejścia, czyli jakimś znowu nowym etapem, ale trochę tych etapów właśnie w twoim życiu było, bo zaczynając od tego, że kiedy byłeś chłopakiem, który zapisał się do księgi Guinnessa jako najmłodszy, który stworzył grafikę komputerową, wielki sukces.
Profesjonalną czołówkę
Tak.
telewizyjną, tak.
Więc to mówiłeś o tym, że też taki świat no, przestępczy czy chuligański był ci bliski w młodości, że powiedziałeś właśnie, to było bardzo zabawne, że wyobrażasz sobie, że innym zawodem, jaki mógłbyś wykonywać, to jest zawód prawnika, bo się dobrze znasz na przestępstwach. No i potem taki moment u Ciebie, o którym bardzo jakoś podkreślasz, co ten taki no, rzeczywiście mocny, czyli wypadek samochodowy i potem ból kręgosłupa, uszkodzenie kręgów szyjnych i wtedy jakiś taki powrót do wiary, taki nawet no, mistycznie to opisałeś dosyć.
Tak, choć to jest nieprawda, że te nawrócenia w naszym życiu, wydaje mi się, no dokonują się w ciągu jednego dnia. To jest tak, że w jakimś momencie po prostu dzieje się coś, co zmienia wektor twojej wędrówki i ty zaczynasz powoli zmierzać w jakimś kierunku i te zmiany się dokonują na przestrzeni miesięcy, czasami lat, a to nie jest tak, że nazajutrz budzisz się innym człowiekiem. I ja też upatrując jakiegoś punktu zwrotnego, rzeczywiście przypominam sobie ten wypadek, ale to nie jest tak, że ja po tym wypadku stałem się święty.
Tak, stałeś się święty i że to ci do tego doprowadziło. Ale teraz, kiedy myślisz o tym, że teraz właśnie powstaje ten prawdziwy film i też słyszałam, że jakoś takie dobra doczesne, które ci były bardzo dla ciebie ważne, czy takie widoczne znamiona prestiżu. Ja dziś też specjalnie włożyłam zegarek, wiesz, taki.
Ja nie też, mam.
A ty właśnie nie masz, bo tego sikora, złotego Rolexa pokazywałeś, no i tak tłumaczyłeś to racjonalnie, że to jak chodzisz spotkać się z jakimiś ewentualnymi sponsorami filmu, no to nie chcesz, właśnie chcesz wyglądać jak no, równy z równym się spotkać. A dzisiaj nie masz zegarka.
Wiesz co, no ja uświadomiłem sobie po pierwsze, że jako dzieciak z bloku, no to gdzieś przez całe życie pożądałem rzeczy, dlatego że one były dla mnie wcześniej nieosiągalne. Mm-hmm. I teraz jestem w takim momencie, że to wszystko mogę mieć i mógłbym jak ta ćma zasuwać po prostu na spotkanie z ogniem, kupując coraz nowsze, fajniejsze, droższe rzeczy. I to jest droga do zatracenia. Mm-hmm. I albo możesz iść w takim kierunku, albo odrzucić to wszystko i pójść w stronę duchowości. I dla mnie generalnie no to jest taki moment, że ja chcę oczyścić swoją głowę z tych wszystkich rzeczy, bo one są po prostu absorbujące. Więc uważam, że dzięki temu, że doszedłem do momentu, w którym przestanę stawiać mamonę w centrum swojego życia, będę miał więcej energii na rzeczy ważne, jak dzieci, małżeństwo i myślę, że również będę robił lepsze filmy, bo ten cały power, który szedł po prostu przez kilkanaście godzin dziennie na sfokusowanie, na zarabianie kasy, teraz będzie mógł być, wiesz, inwestycją w jakość w przypadku filmów.
Wiesz co, ale też tak myślałam, ty o tym mówisz otwarcie w wywiadach o swoich uzależnieniach dawnych. I też tak myślałam sobie, że to robienie filmów w takiej dużej ilości, oczywiście robi się to też po to, żeby zdobywać pieniądze widzów nowych, ale że to też jakoś tak zastąpiło ci takie właśnie no, pewne uzależnienia, które są jakimś takim kompulsywnym działaniem, czyli kiedy dużo pracujemy, ja też pamiętam w swoim życiu jakieś takie rzeczy, kiedy wpadałam w jakiś pracoholizm i czułam się świetnie, bo byłam cały czas naładowana jakąś energią, że czy to trzeba było zrobić, to tamto zrobić, jakieś były jakieś sukcesy czy porażki, tym się zajmowałam, a potem nagle myślałam sobie, że to tak naprawdę nie jest ważne, ja nie mam życia swojego, nie mam siebie, nie mam kontaktu sama ze sobą, bo cały czas coś innego jest ważne i to na zasadzie właśnie jakiegoś natręstwa działam. I tak właśnie myślałam sobie, czy u ciebie, że ta ilość tych filmów, które robisz, że ty chcesz cały czas być w jakiś sposób zajęty.
Oczywiście, że tak było i również no we wszystkim jakby chodziło o ten pęd do adrenaliny. Mhm. Ja w ostatniej fazie przeniosłem to uzależnienie na uzależnienie od adrenaliny. Ja nakręcałem się no, telefonem komórkowym, w który zerkałem nieustannie, patrząc, czy przyszedł do mnie jakiś SMS i tak dalej. I to była sytuacja chora, no bo będąc z rodziną za granicą, zamiast, no mi się nawet nie chciało rozebrać i pójść na basen, tylko żona z córką siedziała na basenie, a ja wolałem siedzieć przy barze i śledzić komórkę, więc to było totalnie chore. I fajne jest też to, bo łatwo jest na ten temat teoretyzować. Ja też to w teorii znałem, ale dopiero teraz to poczułem i rzeczywiście się to dokonuje w moim życiu. To jest taki moment, kiedy jesteś w stanie Bogu oddać kierownicę w samochodzie, którym jedziesz. I uznać, że On jest generalnym wykonawcą w twoim życiu, a ty jesteś co najwyżej podwykonawcą i jesteś w stanie wykonywać jego rozkazy. Ja jestem teraz w takim momencie, jeśli chodzi o te filmy, no to też zrozumiałem, że mam gigantyczną tubę komunikacyjną, no bo za sprawą powtórek te filmy ogląda 15-20 milionów ludzi w ciągu 2 lat od premiery i ja mogę powiedzieć w tych filmach dupa, 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 albo przekazać jakiś wartościowy sens. I dlatego te filmy będą prawdziwe i będą czymś nowym, bo oprócz tej rozrywki, którą ja dalej będę ludziom dostarczał na tym podstawowym piętrze, będę im przekazywał coś bardzo ważnego.
I coś głębszego. Ale wiesz, że takim filmem moim, z Twoich filmów ulubionym, to są służby specjalne. To już pewno już widzę te komentarze, które będą pod tym naszym wywiadem, rozmową. I tak sobie właśnie o tym filmie myślałam, że tam oczywiście jest tam ta warstwa taka kina akcji i dużo się dzieje i wiesz, jakieś pewne spiski i tak dalej, ale ta część, która jest taka najbardziej ludzka, to ona jest rzeczywiście pogłębiona i to też jakoś rzeczywiście masz bardzo dobrą rękę do aktorów, prowadzenia ich też w jakiś sposób, że to są postaci takie pełnokrwiste, ludzkie. I też ja wiedziałam, że gdzieś w jakimś czytam, że nie, może to się zmieniło, że jedną z Twoich ulubionych książek jest Zbrodnia i kara Dostojewskiego, gdzie właśnie mamy takich bohaterów, nie można sobie wymyślić bardziej niefilmowej powieści, chociaż właściwie wszystkie powieści Dostojewskiego są niefilmowe, bo to trzeba by było duszę filmować, a nie akcje. Ale ci Twoi bohaterowie, oni też w jakiś sposób są tacy niejednoznaczni, że pozostawiają widza w jakimś takim dysonansie poznawczym, to znaczy mamy kogoś, nastawiamy się, że kogoś nie będziemy lubili, bo on jest takim negatywnym bohaterem, a potem zaczynamy, łapać się na tym, że trzymamy za niego kciuki i myślimy o tym sobie, żeby jemu się udało i odwrotnie. Ten bohater, który wydaje się na początku jakiś sympatyczny, to potem jednak no, tracimy do niego zaufanie. Więc to, ja myślę, że to się pojawiało w Twoich, może nie we wszystkich filmach, ale w wielu Twoich filmach te osoby grane przez Twoich pokazywały Twoją wrażliwość na człowieka, tak to nazwę.
Wiesz co, Wiktor Hugo powiedział, że kocham pająka, kocham pokrzywę, dlatego że są znienawidzone. I mnie Ryszard Kapuściński w szkole nauczył, że tego swojego bohatera trzeba zawsze próbować obronić bez względu na to, jaki on by nie był. I myślę, że jedną też z przyczyn sukcesów tych moich filmów jest to, że ja pozwalam ludziom obłaskawić ich lęki. Mianowicie pokazuję często mroczną część życia. Ale tę mroczną część życia zaludniają takie postaci, które paradoksalnie da się lubić. I przez to ludzie są w stanie okiełznać jakiś strach, bo to się staje dla nich bardziej gdzieś tam bliskie, namacalne. No kiedy masz postaci, które niekiedy są socjopatyczne i robią coś z gruntu złego, a mimo to jesteś w stanie im kibicować, no to to
albo
budzi w tobie zupełnie ambiwalentne uczucia i myślę, że w ogóle kino w tym kierunku zmierza, że nie ma nic czarnego i białego, tylko no zresztą tak samo jest w życiu, no nikt nie jest do końca dobry,
ani zły.
Czy
z tym kinem i z tą poprawnością polityczną, to ja nie wiem, czy to jednak to się tak nie kładzie pewnym cieniem, wiesz, jakiegoś takiego myślenia, pewnych nowych...
No, ale sięga się po postaci jak Joker chociażby, gdzie próbuje się budować na...
Przynajmniej właśnie to zrozumienie i tę analizę. Powiedziałeś o tych lękach i ja tutaj sobie też zapisałam, że mówisz, oswajasz lęki widzów, ale też ja w Twoich filmach widzę, że te swoje lęki...
Oczywiście, że tak.
I tak myślałam sobie, że je czasami zagłuszasz tym takim męskim światem do przeklinania. Oczywiście w tym świecie teraz coraz bardziej są kobiety, zaraz pójdziemy do tego wątku, ale to jest taki świat właśnie... macho, dużo przekleństw, dużo się dzieje, czy coś takiego, czyli coś, co tak naprawdę najbardziej nasze lęki odpycha, bo daje nam kontrolę, prawda, nad takim mocnym światem.
Wiesz, to jest, myślę, dość proste, ja to rozszyfrowałem. Ja się wychowałem bez ojca i ja po prostu przez cały czas miałem kompleks braku faceta, z drugiej strony nie miałem autorytetów w życiu, w związku z czym chciałem pokazać wszystkim facetom dookoła, no, że nie jestem ciotą, tylko 100% gościem, więc robiłem też rzeczy jakieś dużo bardziej przegięte jako młody człowiek, żeby udowadniać swoją męskość. I myślę, że też sięgam po taką rzecz, czy takie obszary życia, żeby w jakiś sposób obłaskawiać to, czego się gdzieś tam sam boję, co jest moją słabością. Ja generalnie jestem nadwrażliwym gościem i to w ogóle nie jest coś, co mnie no, kręci w życiu prywatnym przynajmniej.
Powiedziałeś o mamie, wiem, że właśnie mama cię też, sam teraz powiedziałeś, że wychowywała cię samotnie i bardzo w ciebie wierzyła, zawsze ci powtarzała, tak, gdzieś przeczytałam, że jesteś właśnie no, najlepszy, dawała ci taką wiarę w siebie. Też jestem samotną matką i mam syna. W każdym razie w pewnym momencie swoich filmów i teraz oglądając, oczywiście Niebezpieczne kobiety, to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim teraz właśnie tak na świeżo dzisiaj oglądałam Botox jeszcze raz. I mam wrażenie, że właśnie to jest takie, te twoje filmy, że ty kręcisz, robisz kino feministyczne, najbardziej feministyczne kino w Polsce robi mężczyzna. Czyli te kobiety, które są w tym świecie takim twardym, patriarchalnym, ale jednak one mają tę siłę. No i tak chyba tak powiem, że w Botoksie to jest, te kobiety biorą rewanż za to wszystkie upokorzenia, które od mężczyzn w życiu dostawały. Czy to będąc zdradzonym, czy to będąc upokorzonym, porzuconym?
Dla mnie kobieta chirurg to jak świnka morska. Ani świnka, ani morska.
Najbardziej ograniczające w moim życiu było czekanie na kogoś, kto mnie dopełni. Nie będę szukać potwierdzenia wartości w oczach mężczyzn. Nikt nie urodził się po to, żeby nadać memu życiu sens. Tylko ja mogę to zrobić.
To Botox jest w ogóle szczególnym przykładem, bo ja jestem z tego filmu dumny w sensie misyjnym. To był film, gdzie wszyscy odradzali mi, że nie powinienem tego robić. Ludzie z mojej ekipy mówili mi, masz sukces, po co ci to zrobiłeś, pitbull, a będziesz miał następne ciacho, to cię zniszczy. Iluś aktorów nie chciało w tym zagrać. Ludzie z mojej ekipy zaczęli odchodzić, no bo koleżanka miała rodziców lekarzy, w związku z czym nie chciała tego robić. Ja byłem totalnie skołowany, a jednocześnie no, miałem silny imperatyw, bo historię o abortowanych dzieciach, które umierają po kilkanaście godzin w misce na parapecie, wywarły na mnie no, jakieś porażające wrażenie. I pamiętam, że byłem totalnie skołowany i się modliłem w takim pustym kościele świętego Michała, pytając Jezusa, co ja mam zrobić, bo po prostu jestem tak zakręcony, że nie wiem, czy mam robić ten film, czy go nie robić. No i kiedy wstałem z klęcznika, zobaczyłem na drzwiach kościoła napis Ocal życie dziecka. No i jak to przeczytałem, powiedziałem, okej, to chrzanie wszystko po prostu i na przekór wszystkiemu zrobię ten film. A jeśli chodzi w ogóle o postaci kobiece, no to to jest tak, że jak teraz wejdziesz w Anglii do pubu, to faceci siedzą przy piwie z nosem na kwintę, a laski tańczą na stołach, rozwalając imprezę. W Niemczech jak kobiecie otworzysz drzwi do samochodu, to ona powie, a co ty myślisz, że ja sobie sama nie umiem otworzyć drzwi? To jest zmiana, która nadciąga do nas. W Polsce również no, są objawy ruchów społecznych. Widać, że kobiety nie boją się artykułować swoich potrzeb, walczyć o swoje prawa. Jednocześnie no, żyjemy w świecie, gdzie za chwilę Bond będzie kobietą, a Wonder Woman wykręca 800 milionów dolarów box office'u. W związku z czym no, ja jako socjolog przyglądam się też bacznie tym zmianom społecznym.
Zresztą pisałeś mnie... też, byłeś współautorem pracy o feminizmie.
Tak, i mnie kręci jakby wyłapywanie tego, co drzemie w zbiorowej podświadomości. Ja się staram identyfikować te obszary, które są poruszające dla ludzi. I ta zmiana dotycząca no, równouprawnienia w jakimś dużym uproszczeniu płci jest czymś, co nadciąga, jest czymś nieuchronnym. I ja to sam obserwowałem i obserwuję podczas dokumentacji, gdzie kobiety są w Polsce dyskryminowane no, w większości obszarów zawodowych. I to jest słabe i się powinno zmienić. No, kiedy robiłem film o lekarzach, no to były sytuacje, że przed pacjentem zatajało się, że operatorem podczas operacji będzie kobieta, bo on by z tej operacji
bo chirurg musi sikać do umywalki.
No właśnie, więc to jest no, świat, który ulegnie zagładzie i z pewnością w niedalekiej przyszłości, myślę, się zmieni.
Ja tego nie jestem pewna, bo tak właściwie możemy powiedzieć, że ta taka rewolucja obyczajowa, kulturowa, związana z tym feminizmem, no to tak się mówi lata 60., ten maj 68 we Francji, prawda, i zresztą pisałeś też tą pracę, też tam opierając się o francuskich socjologów, ale zobacz, co dzieje się ostatnio, że jednak ten świat taki bardziej patriarchalnych wartości, on się zaczyna też odradzać i zderzać z tym światem takiej rewolucji obyczajowej.
No ja uważam, wiesz, to oczywiście jest dużo różnych wskaźników, ale nawet ja fascynuję się tym, na przykład teraz badania mam na ten temat i okazuje się, że Polki są najliczniejszą grupą kobiet oglądających pornografię w Europie. No ja wiem, jakie filmy oglądają, jakie w czasie kampanii Dudy, jakie w czasie lunchu, jakie wieczorem. I kiedy odnoszę się do tej sfery życia, no to na przykład bardzo interesujące jest dla mnie to, że kobiety, które stają się aktywne w wyborze partnera seksualnego, no w przypadku 35-latek, kiedy się umawiają z gościem z Tindera, to nawet jak on im się wydaje nieatrakcyjny, to zaciskają zęby i idą do łóżka, bo gdzieś tak były wychowywane. Natomiast te dziewczyny młodsze, bez skrępowania, mówią, że tego nie zrobią, bo ten facet im nie odpowiada. I moim zdaniem no to jest jeden z objawów jednak zmiany, która następuje w dzisiejszym świecie.
Wiesz, zmiany, ale też zobacz, że takie rzeczy jak powiedzmy akcja cała Me Too, która się pojawiła, prawda, w Hollywood się to zaczęło i która w wielu przypadkach słuszna, a w wielu przypadkach też można powiedzieć, że zrównująca w jakiś sposób takie sytuacje po prostu jakiegoś flirtu, już nazywając to molestowaniem, właściwie zrównuje z gwałtem na nieletnich. I to są takie rzeczy, które są też w jakiś sposób trochę niebezpieczne. Ale też pytanie dla ciebie jako reżysera. No wiem, że jesteś żonaty, wierzący, w związku z tym tak nie możesz powiedzieć, ale myślę, że sytuacji takich, których można by było powiedzieć, Patryk Wega 20 lat temu proponował mi rolę, ale tylko jakbym poszła z nim do łóżka i sobie teraz o tym przypomniałam, że to też jest coś w tym niepokojącego. Nie postrzegasz tego tak, jako socjolog, jako człowiek?
Czy uważam, że radykalizm we wszystkim jest niewskazany? I no, powstał przepis w Netflixie w Stanach, że nie wolno dłużej niż ileś sekund patrzeć na planie sobie w oczy, bo to jest już postrzegane jako objaw molestowania. No i Ameryka rzeczywiście pod tym względem jest wykręcona gdzieś do niewyobrażalnych rozmiarów, no bo tam mężczyzna boi się z kobietą wsiąść do windy, jeśli nie ma świadków, czy no w ogóle nie ma możliwości, żeby lekarz został sam w gabinecie z pacjentką bez pielęgniarki, więc no wydaje mi się, że nie można przeginać po prostu totalnie w drugą stronę, tylko trzeba znaleźć jakiś rozsądny środek.
Czy ty zdradzisz, o czym będzie twój nowy film? Wiem już, że będzie tam poród, tak?
Wiesz co, nie, mogę ci jedynie powiedzieć, że wrócę znowu do obszaru służb specjalnych, ale będę o tym opowiadał w wymiarze czegoś, co się dokonuje teraz na świecie.
Czyli nie tylko już Polska, znaczy zresztą tam też nie było tylko Polski w pierwszej części służby specjalnych. No co, czyli dobrze powiedziałam, że służby specjalne były filmem, który największe na mnie zrobił wrażenie. I powracasz do tego, czyli do takich widzów. Mówiłeś jeszcze o tym, że filmy dla kobiet, czy że filmy o kobietach robisz też, że jakiś w którymś z twoich filmów okazało się, że który miał premierę w Walentynki, że właśnie kobiety, które wybierają na jaki film pójść, no to właśnie wybierają filmy, gdzie obcina się palca, niekoniecznie pary się tam całują. Czyli też to jest takie skierowane do tej żeńskiej części widowni.
No ja myślę, że to wynika za sprawą tego, że jednak jest w kinie miejsce na, czy wręcz potrzeba pełnokrwistych, silnych postaci kobiecych, a też dla mnie to jest dużo bardziej interesujące niż opowiadanie 15 tysięcy razy o facetach. Wydaje mi się, że to jest dużo bardziej kreatywne, daje większe pole do popisu, gdzie jesteśmy w stanie powoływać, wiesz, do życia oryginalne postaci kobiece, jakie jednak w kinie, przynajmniej polskim, się szczególnie często nie zdarzają.
No właśnie, mówiłeś też, że mężczyźni są trochę emocjonalnymi debilami, i żeby złożyć jedną postać filmową soczystą, to potrzeba by było, już nie pamiętam, czy 5, czy 10, czy 20 mężczyzn, a właściwie kobiety można składać jeden do jednego, jeśli chodzi o takie inspiracje prawdziwymi osobami.
Tak, kobiety są okrutne
generalnie. Niebezpieczne, tak?
Faceci działają impulsywnie, ale kobiety naprawdę potrafią przez rok czasu rozkładać faceta na kawałki, tworząc jakiś zawiły plan, i są zdolne do wszystkiego. No ale przez to też fascynujące.
Boisz się kobiet?
Nie boję się. Wręcz otaczam się głównie kobietami. Moja ekipa filmowa też w jej części składa się z kobiet. Dużo lepiej mi się pracuje z kobietami. Dlatego to akurat nie zabrzmi jako komplement, ale jest in plus, jeśli chodzi o robotę, że kobiety są w stanie poświęcić swoje ego dla wyższego dobra. Mm-hmm. I to pozwala mi przynajmniej rzeczywiście stworzyć taki zespół marzeń, gdzie po latach mam w swoim otoczeniu ludzi, którzy nie myślą o tym, żeby zjeść obiad i jak najszybciej zainkasować pensję, no tylko mają poczucie i rzeczywiście współtworzą ze mną ten film, dając siebie to, co najlepsze.
No i też może nie rywalizując z reżyserem, prawda? Jest taka scena w Botoksie, z którą miałam skojarzenie już kiedyś, a teraz sobie przypomniałam, kiedy jedna z bohaterek, porzucona przez męża, zdradzona i potem też po nieudanym romansie, i idą taki właśnie też rytuał przejścia zrobić, czyli pochować ten romans w piasku, i one tak przez idą we cztery przez plażą nad Wisłą. Moje skojarzenie było z Wściekłymi psami Tarantino. Kiedy oni, czy to miało jakiś związek, czy to tylko takie moje skojarzenie?
Nie, wiesz, być może chodziło o to, że rzeczywiście w takich wojowniczych pozach te dziewczyny zasuwają. No ale to jest tak, że oczywiście wszyscy jesteśmy tak przesiągnięci popkulturą, rozmaitymi motywami, obrazami, że nieuniknione jest w zasadzie robienie czegoś, co jest
zupełnie świeże,
zupełnie niepowtarzalne, ale w tym przypadku Wściekłe psy nie były jakąś inspiracją jeden do jednego.
A jakiego reżysera lubisz? Jakie filmy?
Jest to moje ulubione filmy. To jest jednak Stanley Kubrick. Aha. Odyseja kosmiczna 2001. To jest najlepszy film, jaki widziałem w życiu. Mam go zresztą tutaj na ręku.
A Lśnienie?
Wiesz, to Lśnienie jest super, ale ja jestem zafascynowany też filmem Oczy szeroko zamknięte. Mm-hmm. Ja go widziałem pierwszy raz w kinie i miałem poczucie, że okej, fantazje erotyczne mężczyzn, fantazje erotyczne kobiet, ale u Kubricka genialne jest to, że po prostu oglądasz ten film, ja go widziałem kilkanaście razy i za każdym razem widzę coś nowego. Więc dla mnie Kubrick jest numerem jeden. Jeśli chodzi o współczesnych reżyserów, to uwielbiam Ridleya Scotta, bo uważam, że to jest taki ostatni konstruktor wielkich światów, ale uważam, że mega ciekawym gościem jest Denis Villeneuve. On zrobił Prisoners, to polski tytuł był Labirynt, Sicario, Arrival i też nowego Blade Runnera. No i to jest taki reżyser, dla którego atomem opowiadania nie jest scena, tylko ujęcie. Tam każde ujęcie ma wewnętrzną dramaturgię i to jest naprawdę mistrzostwo świata i myślę, że to jest bardzo interesujący facet, któremu się należy przyglądać, bo zrobi jeszcze kapitalne filmy.
Teraz jesteśmy blisko twojej premiery, twojego najnowszego filmu, który będzie w środowisku piłkarskim, w środowisku kibiców się dział, ale wypada o tym porozmawiać, choć widzę, że ty już jesteś, już ten film zostawiłeś za sobą, już jesteś w nowej rzeczywistości kolejnego.
Jest to, cieszę się z tego filmu, dlatego, że moi sceptycy po zobaczeniu tego filmu mówią, że chyba pierwszy raz będę miał dobre recenzje, bo film jest mega energetyczny, masz poczucie po prostu, jakbyś się zderzyła z pociągiem w ciągu godziny 50, on niesamowicie zasuwa. I też jakby ma jedną oś dramaturgiczną, bo tam masz trochę taki archetypiczny konflikt pomiędzy dwoma braćmi, gdzie jeden jest policjantem, drugi kibicem, pomiędzy nimi jest kobieta uwikłana w miłość, w pracę, więc jest jakby taki trochę grecki dramat. Natomiast historia jest prosta w tym sensie, że nie masz tej wielowątkowości, która ludziom czasami doskwiera, tylko masz jedną oś opowiadania i no, bardzo dobrze się to ogląda, więc jestem jakby spokojny, jeśli chodzi o odbiór ludzi. To nie jest tak, że mam jakiś dreszcz czy niepewności, no bo ten film widziało kilkadziesiąt osób na pokazach testowych. I on się podoba i kobietom, i mężczyznom w przeróżnym wieku. Nikt mi nie powiedział w zasadzie, że ten film jest średni, więc myślę, że będzie miał fajny odbiór. Mnie to kręciło z kilku powodów. No, trochę dlatego, że jako dziecko byłem przez 8 lat kapitanem drużyny. Grałem na pozycji środkowy pomocnik w klubie RKS Okęcie. Ale zrezygnowałem, kiedy zrozumiałem, że nie będę drugim Maradoną. Natomiast no, piłka kręci mnie po pierwsze jako socjologa w wymiarze kapitalnego widowiska, bo nie ma chyba bardziej genialnej rozrywki, gdzie człowiek przez 90 minut, a niekiedy dłużej, jest podpięty w czasie rzeczywistym do adrenaliny. Wreszcie fascynuje mnie jako socjologa pod względem przestępczości, dlatego że te wszystkie obszary przestępczości, które dokumentowałem wcześniej, sprowadzały się do czynniku ekonomicznego. A w tym przypadku masz do czynienia z quasi-sektą.
Chciałbym położyć ci rękę na udzie, wjeżdżać coraz wyżej, aż przeszłoby cię dreszcz.
Ja tybie amfetamin, ty mnie heroin i haszysz.
Za hajs z handlu koksem kupię klub.
Bo ci ludzie, oprócz tego, że są zaangażowani w handel narkotykami, w robienie rozmaitych interesów, są wyznawcami klubu. I dlatego tak trudno jest przeniknąć w głąb takiej grupy, bo musisz się legitymować tym, że chodzisz na stadiony przez wiele lat. To jest niesamowicie hermetyczne środowisko. Ci ludzie nie gadają o jakichś niebezpiecznych rzeczach przez telefony komórkowe, a jednocześnie no, niezwykle inteligentnie funkcjonują, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że w bojówkach no, nie są ludzie z podstawowym wykształceniem, tylko tak samo tam są lekarze, prawnicy, politycy. I ja znam tą rzeczywistość od strony przestępców, no bo tak należy nazwać ludzi, którzy dokonują przestępstw jakby w obszarze fanów klubów sportowych. Znam ją również od strony policji, która prowadzi działania właśnie w kwestii przestępczości pseudokibiców. No i to są rzeczy kapitalne, no bo miałem historię, gdzie kibice potrafili wsadzić kilkadziesiąt telefonów komórkowych do samochodu, wywieźć te telefony w jeden koniec Polski po to, żeby wsiąść do wynajętych samochodów i pojechać w inną część Polski, by dokonać przestępstwo. Rzeczą totalnie kuriozalną, która się chyba może wydarzyć tylko w naszym kraju, jest sytuacja, gdzie komenda policji, nie powiem która, zrobiła przetarg na utylizację twardych dysków i kibice podstawili spółkę i wygrali ten przetarg. I z tych dysków odzyskali informacje, kto był konfidentem, kto na nich zeznawał, więc to jest numer nieprawdopodobny. Więc super była dokumentacja, no bo z jednej strony się spotykałem i z ludźmi, którzy no, są wkręceni w bijatyki, ale w sposób no, totalny, zorganizowany, gdzie oni podchodzą do tego na zasadzie wręcz strategicznej, jakby zarządzali armią podczas tych pojedynków. Miałem styczność z ludźmi, no, którzy wywodzą się ze świata przestępczego i funkcjonują w tym środowisku. Z policją, no również z dziennikarzami śledczymi, którzy wiernie gdzieś tam zgłębiają tą tematykę. No i jest to temat w mojej ocenie kapitalny, no nie tylko dlatego, że w tym roku będzie euro, więc to w ogóle będzie ważny temat dla Polaków i nie tylko, ale również no mam poczucie, że nie ma wielu obszarów życia, które budziłyby takie emocje, a jednocześnie obfitowałyby w taką ilość afer, no bo ta polska piłka nożna niestety od lat jest naznaczona rozmaitymi skandalami i
no
patologiami.
Nie tylko Polska, jak wiemy, cała.
No tak, ale przez to też ten świat jest fascynujący. A również no miałem tutaj jednak możliwość znowu powołania silnych postaci kobiecych, bo postaci grane przez Małgosię Kożuchowską i Kasię Zawadzką, no to nie są podawaczki kwestii, które są bierne w tej historii, tylko są zdecydowanie sprawcze. Postać grana przez Kasię Zawadzką, która jest prawnikiem, no de facto wymyśla, w jaki sposób, używając kruczków prawnych, przejąć klub, stadion i tereny deweloperskie dookoła. I no, ta historia jest fascynująca dlatego, że oglądamy podczas tych 2 godzin, jak ludzie, którzy wywodzą się z przestępczości podwórkowej latającej w dresach, dochodzą do tej przestępczości w białych kołnierzykach i zaczynają robić naprawdę interesy na wielką skalę w Europie, tworząc sztamy z innymi klubami na świecie po to, żeby wzajemnie handlować narkotykami. I
są praktycznie nietykalni przez to też.
No, trochę ich to prawo ściga, ale też cały czas się odradzają.
Wiesz, muszę o to zapytać, ponieważ kręcimy to tutaj w domu mojego ojca, rodziców. I w służbach specjalnych jest takie zdanie, że jeden z bohaterów mówił, kiedy namawia wojskowego byłego, który... Ci, którzy oglądali ten film, będą wiedzieli, a ci, którzy nie oglądali, to serdecznie też namawiam naszych widzów, żeby zobaczyli. No ale w pewnym momencie jeden z bohaterów mówi do głównego bohatera, że właśnie generał Jaruzelski powiedział, że zasady są dla głupców. Skąd ten pomysł?
No wiesz co, generalnie jest tak, że WSI, o którym odpowiadałem, no wywodzi się jeszcze z czasów PRL-u, w związku z czym ci ludzie mają kompletnie inne spojrzenie na rzeczywistość, na poprzedni ustrój i nie piętnują tego w taki sposób, jak, nie wiem, ludzie współcześni chociażby, w związku z czym, no, ja z nimi spędziłem trochę czasu, to była ultra trudna dokumentacja, no bo naprawdę dotarcie do kogoś, kto był szpiegiem, jest mega skomplikowane i sprawienie, żeby w ogóle zechciał z tobą porozmawiać, w związku z czym ta dokumentacja trwała wiele, wiele lat, ale mam poczucie, że no udało się w jakimś sensie oddać prawdę o tych służbach, o tym, że wciąż są one obsadzane na zasadzie jakichś konotacji rodzinnych, gdzie tworzy się po prostu iluzję zaufania i poczucia bezpieczeństwa, bo wydaje ci się, że jak ktoś jest z twojej rodziny, to jest wiarygodny, w związku z czym go można przejąć do dzisiejszych służb i ten system taki dziedziczenia no ma miejsce cały czas w mojej ocenie, przynajmniej z tego, co słyszę.
Tam jest też taka scena bardzo piękna, wzruszająca, kilka tam jest w ogóle wzruszających scen, chociażby tam właśnie moment tej adopcji dziecka, prawda, które tam na zdjęciu mówi, że to jest mama i to rzeczywiście łzy się zbierają, ale też motyw bohaterki zagranej fantastycznie przez Olgę Bałąć, która ma taką, wykonuje różne misje, ale tak naprawdę jej taką psychologiczną misją jest zemsta na ojcu, którego chce zabić. I kiedy tego ojca odszukuje, widzi, że on jest prawie niewidomy, mieszka w jakiejś budce sklejonej z dykty, nawet jej nie zauważa, że ona tam siedzi i ona właściwie siedzi, patrzy na niego i płacze i wychodzi. A on tylko ma takie poczucie, że coś mu mignęło przed oczami. A bardzo mocna scena. Zemsta na ojcu. Dostojewski, bracia Karamazow.
Wiesz co, wracając do Dostojewskiego, to rzeczywiście jest tak, że ja podziwiam, że ktoś na podstawie notatki w gazecie był w stanie napisać zbrodnię i karę. Ja takiego talentu nie mam i dlatego staram się inspirować życiem, bo uważam, że to życie przynosi dużo lepsze rozwiązania niż to, co ja jestem w stanie wykombinować przy nocnej lampce, siedząc przy komputerze.
Powiedzmy jeszcze może naszym widzom, bo może na świeżo nie pamiętają, Dostojewski napisał, widząc w gazecie, że student zabił lichwiarkę i to
tak,
cały pomysł.
Tak, notatki stworzył zbrodnię i karę. Natomiast w służbach specjalnych te wszystkie 3 główne postaci, główne wątki są zaczerpnięte z życia. Ja rzeczywiście poznałem dziewczynę, która się chodziła tłuc z facetami na ulicy po to, żeby sobie coś udowadniać i miała strasznie trudną relację z ojcem. W rzeczywistości ta dziewczyna no, była dużo bardziej gdzieś pokręcona, bo strzelała do kurczaków w szopie, żeby zadawać sobie też żeby ból, ćwiczyć, żeby tak, nie było być... z dzieciństwa, tak, no, ten ojciec kazał jej kucać nad kuchenką z włączonym ogniem, w związku z czym no, to było dużo bardziej gdzieś tam hardkorowe i ja tą postać w tym filmie starałem się uczłowieczyć, bo no, w takim wydaniu, jak poznałem ją w rzeczywistości, rzeczywiście to było gdzieś trudne do zidentyfikowania się dla zwykłego widza. Szukaliśmy takiego sposobu z Olgą, żeby znowu no, tą postać, która wydaje się niemożliwa do polubienia w punkcie wyjścia, jednak uczłowieczyć i spowodować, żebyśmy za nią szli.
Tak, tak. To taka właściwie powiedziałabym amerykańska rola, bo właśnie ciało Olgi Bołącz, który tworzy taką, właśnie taki pancerz z siły mięśni, jednocześnie właśnie ma chronić tą małą dziewczynkę, która była wykorzystywana przez ojca, jakiegoś tam jeszcze stolarza i to, no, to bardzo mocna scena. No cóż, ja myślę, że zachęcimy Państwa do pójścia na najnowszy film, twój, no ale ja się nie mogę doczekać tego, co będzie we wrześniu, jeżeli się uda oczywiście, bo tak powiedziałeś tak twardo, 4 września, tak jakbyś już wiedział, że już można skończyć i wszystko zrobisz.
Ja już mam zabukowaną datę premiery.
Aha, niesamowite. Kto tą kierownicą kręci? Czy to jednak ty, czy coś wyższego, że tak powiesz 4? Chociaż się mówi, że jeżeli chce się rozśmieszyć Pana Boga, to wtedy jakieś plany robimy konkretne.
Tak, ale to wynika też z tego, że masz kilka takich momentów w roku, kiedy jest sens wpuszczać film. I znowu no jest często tak, że jak producenci składają latami pieniądze na ten film i nie wiedzą, kiedy go skończyć, to wtedy wpuszczają ten film w sposób chaotyczny, bo kiedy jest ukończony, wrzucają go do kin. Często to jest tak zły okres, że w ogóle no po prostu ten tort jest tak mały, że ludzie nie są w stanie pójść na ten film i go obejrzeć. I cała ta energia ludzi, aktorów idzie na marne, w związku z czym no, ja wybieram trochę te daty nie z jakiejś tam butności, tylko dlatego, żeby też się dobrze ustawiać względem innych filmów, bo wówczas inni zaczynają się odsuwać ode mnie.
Czy będę mogła przyjść z moim synem na plan?
Zapraszam.
Bardzo dziękuję.
Epizod zagrać i ty też.
Dobrze. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo ja się również cieszę, że się też tak no, poznaliśmy bliżej. Dziękuję super bardzo. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Dla mnie było to dość ważne przeżycie, poznać Patryka Wegę, takiego, jakiego nie znałam i właściwie się nie domyślałam, że taki jest, oglądając jego filmy. Mam nadzieję, że również takie Państwo mieliście wrażenie. Dziękuję bardzo.